my pędzimy do Libanu, do Bejrutu, gdzie jest Abuna, Kazimierz Gajowy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, Bejrut.
W Bejrucie spokój, ale niepokój jest na granicy izraelsko-palestyńskiej. Co o tym się mówi, co o tym Kazimierz Gajowy wie?
No przede wszystkim trzeba podkreślić, że na terytorium Libanu od praktycznie 1948 roku przebywa setki tysięcy Palestyńczyków, którzy tutaj przybyli w różnych falach po poszczególnych wojnach 48, 67, 72 i tak dalej, i tak dalej. Także aktualnie mamy ich około 300 tysięcy, stąd jest rzeczą normalną, że we wszystkich telewizjach, we wszystkich mediach się o tym głośno mówi i obserwuje. Wczoraj spędziłem kilka godzin właśnie obserwując to, co poszczególne frakcje na ten temat sądzą. Sam to zauważyłem, ale później też usłyszałem od obserwatorów, że zaczyna się używać takiego terminu, który na polski można by mniej więcej tak przełożyć, że mamy do czynienia w Strefie Gazy właśnie z hezbolizacją, czyli po prostu metody wypróbowane i wprowadzane w życie przez praktycznie dziesiątki lat, aż do roku 2000, konkretnie do 25 maja, kiedy to Izrael wycofał się z tej przygranicznej strefy 20 kilometrów, uważając ją za strefę właśnie bezpieczeństwa, to właśnie to, co ta partia i ta milicja robiła tutaj, czyli własna produkcja, powiedzmy, różnego rodzaju materiałów wybuchowych, własnych rakiet. Oczywiście później dostawała też prezenty, w cudzysłowie, od innych, powiedzmy, a nieraz oszukując, że to właśnie ich produkcja. No i druga rzecz bardzo ważna, medialność. No tutaj rzeczywiście wczoraj mieliśmy do czynienia w różnych telewizjach właśnie z pokazywaniem prawdziwych, a być może również i nieprawdziwych, być może zmontowanych akcji właśnie z tym materiałem własnej produkcji, gdzie przy zdejmowaniu flagi palestyńskiej z drutów kolczastych ginie według niektórych tutejszych telewizji właśnie kilku, bo około pięciu żołnierzy izraelskich, co w ogóle jest niepotwierdzone, ale to robi wrażenie. Czyli z jednej strony się promuje jakby sukcesy tych właśnie bojowników, z drugiej strony promuje się, w cudzysłowie promuje zabite dzieci czy kobiety, czyli po prostu promuje się powiedzmy męczeństwo. Z drugiej strony też obserwatorzy zauważają, że czasy się mocno zmieniły. To już nie jest rok, powiedzmy, 67, gdzie widać wyraźną przewagę militarną, wojskową Izraela nad wszystkimi, powiedzmy, tymi krajami, które są dookoła, arabskimi, gdzie są, powiedzmy, też prawdziwe lub nieprawdziwe mity o wielkich akcjach chociażby sił wywiadu. No dzisiaj obserwujemy, że one są takie już mikre. No w latach 90. bardzo nieudana próba tutaj w Libanie zabicia wiceszefa Hezbollahu, która się skończyła też śmiercią jednego pułkownika. Pamiętamy te brzydkie obrazy, no to było aż grzech je pokazywać, właśnie ciała z jednego z tych właśnie zabitych tu na wybrzeżu w Libanie. No wczoraj, w tych dniach się powtórzyła sytuacja, no akcja nazywana przez Izrael wywiadu, która miała na celu właśnie zabicie jednego z szefów tej właśnie brygady Al-Qassam, niby na połowicznie triumfalna, no bo też ginie pułkownik, oczywiście przez taką, powiedzmy, destrę, czyli prawicę ekstremalną w Izraelu nazywany bohaterem, ale tutaj wszyscy po prostu no mówią, że to jest po prostu też akcja terrorystyczna. No jest też coś pozytywnego w tej sytuacji aktualnie, no że Katar, Egipt, jak również Norwegia czy Szwajcaria starają się być takimi pośrednikami, żeby doszło do zawieszenia broni. Tylko że również Palestyńczycy mają swoją, powiedzmy, taką ekstremalną prawicę, która chce, powiedzmy, tych akcji, chce i cieszy się, że po prostu ta wojna się na nowo rozpętała, ale również, no również w Izraelu, sam Netanyahu, który jest przychylny na przykład temu, żeby Katar pomógł finansowo Strefie Gazy, że dla każdej rodziny chce dać po $100, że chce wspomóc właśnie Hamas, żeby mógł wypłacić pensję w swoim, powiedzmy, przecież oni tam mają praktycznie wszystkie swoje urzędy, no to z drugiej strony spotyka opozytora swojego w swoim własnym rządzie, ministra spraw zagranicznych Libermana, który mówi kategorycznie nie, że po prostu, no to też brzydko powiedzieć, bo się używa prawie tego sformułowania wśród obserwatorów, że to ma być rozwiązanie ostateczne właśnie z Palestyńczykami. Czyli jednym słowem, no jest to pocieszające, że przynajmniej Hamas też się troszkę no, zorientował, że tak dłużej nie może kontynuować i też właśnie przez tych pośredników niejako no, mówi dość. Czyli mówi tak, jeżeli Izrael przestanie, to my też przestaniemy. Czyli jest, powiedzmy, jakaś nadzieja, no bo przede wszystkim chodzi nam zawsze o tych ludzi, którzy cierpią. I niezależnie, czy to będą ci, którzy giną, chociażby w Ashdod, czy przy granicy właśnie ze Strefą Gazy w Izraelu, czy to będą właśnie dzieci, czy kobiety, czy ktokolwiek po stronie też Gazy, no my jesteśmy przeciwko. Czyli po prostu to, co jest brzydkie, że no nikt nie widzi jakiegoś politycznego rozwiązania, a o to by chyba w tym momencie najbardziej chodziło. Będziemy obserwować dzisiaj, co będzie się nadal działo, ale myślę, że przesilenie już nastąpiło i jeżeli jest, powiedzmy, ta akcja tych pośredników, tych krajów, które już wymieniłem wcześniej, zwłaszcza Egiptowi na tym bardzo zależy, no to jest nadzieja, że po prostu wrócimy przynajmniej do tego, co było, czyli do takiego, powiedzmy, zawieszenia broni, że będą wszyscy troszkę prężyli swoje mięśni, będą opowiadali o swoich sukcesach, każdy ze swojej strony, ale że po prostu no, nie będzie po prostu no, rozsiewana śmierć czy po jednej, czy po drugiej stronie.
A co dzieje się w Syrii?
No, w Syrii po prostu jest pewnego rodzaju status quo. Wiemy już od kilku tygodni praktycznie i dłużej, kto jest zwycięzcą. No już to chyba na antenie mówiłem, jest tutaj ogólne takie zdanie wśród wszystkich i po prawej i po lewej stronie w Libanie i wśród również zwłaszcza Syryjczyków, z którymi się spotykam, z którymi na co dzień też pracuję, pomagam poprzez moją fundację, no którzy po prostu mówią, no tak, no pan Putin wygrał, no. Pan Putin wygrał, pan Putin tutaj rozdaje swoje karty i to tak wygrał, że nie tylko po prostu wygrał na tej arenie międzynarodowej, ale również w samych, powiedzmy, ośrodkach syryjskich. My wiemy, że dzisiaj pan Bashar al-Assad, czyli aktualny prezydent Syrii, no stał się, przepraszam, że użyję tego słowa, no praktycznie wasalem pana Putina. Praktycznie miał wielką chęć, prawie że marzenie, żeby skończyć już całkowicie z jakąkolwiek, powiedzmy, siłą opozycyjną na terenie Syrii. Chodzi tutaj przede wszystkim o ten terytorium na północnym wschodzie, czyli region Idlib, gdzie tam są, powiedzmy, dziesiątki, jak nie setki tysięcy tych bojowników. Był już gotowy, chciał triumfować. No, z jakichś tam racji politycznych, światowej polityki Putinowi zależało, żeby no troszeczkę ocieplić swój wizerunek i praktycznie tego pana prezydenta zatrzymał, co było mu bardzo nie na rękę, bo już by chciał całkowicie zatriumfować. Jednak też widzimy pewne polepszenie, no na przykład regularnie już powiedzmy wycieczki w cudzysłowie, bo to trudno nazwać wycieczkami, takie wyjazdy Libańczyków do Damaszku są wręcz regularne. Znam firmy, które oferują takie wyjazdy, bo wiemy, że przecież żyjemy jako sąsiedzi i wiele rodzin po prostu jest mieszanych, Syryjczycy, którzy żenią się z Libankami, czy Libańczycy z Syryjkami i te kontakty rodzinne teraz po prostu powoli się odradzają. Nawet są wyjazdy do miejscowości Maalula i Sydnaja, to jest jakieś 40 kilometrów w stronę zachodnią od Damaszku, słynne właśnie z tych sanktuariów, gdzie jeszcze do dzisiaj ludzie mówią w języku aramejskim, czyli Pana Jezusa, i gdzie właśnie no, ponad rok temu miał miejsce masakra chrześcijan, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z nowymi męczennikami, bo ci ludzie tam mieszkający, chrześcijanie, mieli do wyboru albo wyprzeć się Chrystusa i przejść na islam, bo nad nimi stał po prostu miecz, szabla, albo powiedzieć, że moim Bogiem jest Jezus i zginąć. I takie przypadki w tej miejscowości były i to w naszych czasach. I tam też się ludzie udają. Jest też nadzieja wielka, że praktycznie już droga prowadząca z Damaszku do Ammanu, czyli do Jordanii, też praktycznie jest czysta i też już, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty libańskie, zwłaszcza słynne jabłka z tych wysokich gór, no tak, Liban ma cytrusy, ale ma też jabłka i gruszki, że te jabłka właśnie poszły w stronę właśnie Jordanii, z Jordanii później na cały świat arabski, gdzie tych jabłek nie ma, właśnie tą drogą. Czyli nawet myślimy na przyszły rok, że ta turystyka tych trzech krajów, czyli Libanu, Syrii, Jordanii, no, będzie możliwa, że te drogi będą otwarte. Ciągle zamknięta jeszcze jest granica z Turcją, no bo wtedy można by też podróżować, jak to było przed 7 laty, z Libanu przez Syrię do Turcji, a nawet i do Polski. Sam osobiście ze studentami polskimi, może mnie słuchają, kilkakrotnie taką podróż właśnie z Warszawy do Bejrutu odbyłem. Trwała ona zaledwie 3 dni i 3 noce. Wiadomo, że podróżowaliśmy prawie że bez przystanku, ale po drodze nawiedzając te przepiękne, przecudowne miejsca właśnie, zwłaszcza w południowej Turcji, Kapadocja, stare klasztory.
I, no, tutaj, w tym miejscu postawimy kropkę albo wykrzyknik. Biedna informacja dodatkowa, bo już jutro pielgrzymka słuchaczy Radia Wnet rusza do Bejrutu. Będą z tym związane liczne niespodzianki. Teraz o nich nie mówmy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Abuna, Kazimierz Gajowy opowiedział o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jest godzina 7:50.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
A gościem Poranka Wnet jest pan minister Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od afery GetBack. Co w związku z tym się dzieje na salonach politycznych? Co wczoraj wieczorem zdarzyło się w kancelarii premiera?
Jeśli pan redaktor pozwoli, zaczniemy od gratulacji dla Radia Wnet, którym pierwszy raz mam zaszczyt gościć, kiedy jesteście państwo na antenie. Wczoraj wieczorem premier przeprowadził odprawę służb, wziął w niej udział również minister koordynator służb, minister sprawiedliwości. Było to podsumowanie wczorajszego dnia, ponieważ rano po tym, kiedy w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje dotyczące szefa KNF-u. Premier postawił zadania zebrania informacji na temat tej sytuacji i wczoraj wieczorem te informacje zostały panu premierowi przedstawione.
Jakie to informacje?
No to są informacje, które w tej chwili są w posiadaniu prokuratury i służb, w związku z tym nie są one do upubliczniania, natomiast one dają pewien obraz tego, co się wydarzyło. Prokuratura, jak wiemy, prowadzi śledztwo i ważne, że tu jest duża determinacja ze strony pana premiera, aby ta sprawa została całkowicie wyjaśniona. Bez przesądzania dzisiaj o winie bądź braku winy kogokolwiek, natomiast na pewno ta sytuacja musi zostać w 100% wyjaśniona.
A to poważna sprawa?
Doniesienia medialne i te informacje, którymi dysponujemy, wskazują na to, że sprawa jest istotna. Dobrze się stało, że szef KNF-u złożył dymisję. Pan premier przyjmuje tę dymisję. Teraz zgodnie z procedurą zostanie powołany na pełniącego obowiązki szefa KNF jeden z dotychczasowych zastępców szefa KNF-u. A wkrótce potem rozpocznie się procedura, w ramach której zostanie wyłoniony nowy szef KNF. Ważne jest, aby ta ważna instytucja była stabilna, żeby nie zostało podkopane do niej zaufanie. Stąd myślę, że to rozwiązanie było najlepsze.
Zaskoczenie po publikacjach Gazety Wyborczej było duże?
Dla wszystkich to było nieprzyjemne zaskoczenie. Taka sytuacja na pewno nie powinna się zdarzyć. Niezależnie od tego, co tam w tej rozmowie padło, jak rzeczywiście przebiegała ta rozmowa, podkreślam i powtórzę, w tej chwili mamy do czynienia głównie z informacjami medialnymi, a tu też jest wiele znaków zapytania, bo skoro ten materiał był dostępny od marca, to dlaczego akurat teraz został upubliczniony, dlaczego teraz trafił, a nie wcześniej do prokuratury? Znaków zapytania jest wiele, na które trzeba znaleźć odpowiedź.
Tak, jak znak zapytania, dlaczego szef KNF-u zaprasza pana właściciela dużych kłopotów bankowych do siebie i chce z nim rozmawiać w cztery oczy, to też taka taka dziwna sytuacja.
To prawda, nie powinna się ona zdarzyć. Słusznie.
Z tego getbacku opozycja chce uczynić taką aferę związaną z Prawem i Sprawiedliwością. Ta afera jest głębsza, zaczęła się wcześniej. O tej aferze getbacku będziemy jeszcze dzisiaj w poranku dwukrotnie rozmawiać, a korzystając z tego, że pan minister Michał Dworczyk jest w studio, to
jedno zdanie tylko, panie redaktorze, jest to bardzo nietrafiona teza, ponieważ pan Chrzanowski nigdy nie był ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości związany. Był powołany wcześniej jako współpracownik jednej z renomowanych warszawskich uczelni, a nie jako członek czy sympatyk Prawa i Sprawiedliwości.
A był powołany przez kogo?
Przez panią premier Beatę Szydło.
Czyli gdzieś w tym kręgu Prawa i Sprawiedliwości był, skoro został powołany.
Był wśród wielu innych naukowców i ekspertów rozważany i ostatecznie decyzja zapadła właśnie na jego kandydaturę.
Pan minister Michał Dworczyk negocjował koalicję na Dolnym Śląsku. To były trudne negocjacje z samorządowcami?
To były trudne, bo wymagające negocjacje, ale przyjemne, dlatego że skupiliśmy się na programach, które są realną szansą rozwoju dla Dolnego Śląska, głównie programy infrastrukturalne, ale również dotyczące sportu, dotyczące kultury. Miło się rozmawia z ludźmi, którzy mimo tego, że mają różne poglądy i przekonania polityczne, to łączy ich wspólny cel. Tym celem jest dobro i rozwój Dolnego Śląska i myślę, że właśnie dlatego udało się to porozumienie zawiązać.
Ale zawsze szczegóły są w takich negocjacjach trudne, odpowiedź na pytanie, kto jest kim, kto co ma i kto za co odpowiada. Jak ten podział tej odpowiedzialności wygląda na Dolnym Śląsku?
Jeśli pyta pan redaktor o konkretny kształt zarządu wojewódzkiego, to będzie wyglądało w ten sposób, że w 5-osobowym zarządzie marszałkiem zostanie dotychczasowy marszałek, pan Przybylski, natomiast pan Cezary Przybylski z rekomendacji bezpartyjnych samorządowców, dwóch członków zarządu województwa to będą osoby też rekomendowane przez bezpartyjnych samorządowców, przy czym jedna z nich będzie musiała posiadać akceptację Prawa i Sprawiedliwości, a dwóch wicemarszałków i przewodniczący sejmiku będą to osoby wybrane z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości.
A w czasie takich negocjacji poruszane są takie tematy, jak na przykład rola KGHM-u, zarząd KGHM-u, kto jest w takich miejscach i w takich newralgicznych
nie,
spółkach?
Dlatego, że to nie jest przedmiotem działania sejmiku. Na to województwo nie ma wpływu. Rozmawialiśmy między innymi o S8, o doprowadzeniu trasy szybkiego ruchu do granicy, o rozbudowie dróg lokalnych, o programie budowy małych pływalni przyszkolnych. To były podstawowe, te rozwój infrastruktury kolejowej bardzo dużo czasu zajął, przekazanie przez spółki Skarbu Państwa niewykorzystywanych torów kolejowych na rzecz dolnośląskich kolei. To były te tematy, o których przede wszystkim rozmawialiśmy.
A jaki jest wymiar polityczny tego porozumienia?
Moim zdaniem to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość, bo to jest taki dowód na to, że właśnie ponad podziałami politycznymi można rozmawiać na temat istotnych spraw dla regionu. Jestem przekonany, że gdyby nie decyzje polityków w Warszawie, takich porozumień byłoby o wiele więcej, dlatego że samorządowcy w poszczególnych województwach są zainteresowani rozwiązywaniem lokalnych problemów, a ta duża polityka, czy politykierstwo czasami, bo tak należy nazwać to, co obserwujemy, powinny zostać w Warszawie, w Sejmie i w Senacie.
Ale czy tak można zrozumieć to, co powiedział pan minister, że to jest apel do polityków Platformy Obywatelskiej, żeby zawierali koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
To jest apel do wszystkich polityków w Warszawie, w zarządach partii, takich jak Platforma Obywatelska, PSL, Nowoczesna, żeby pozwolili samorządowcom samodzielnie podejmować decyzje. Takie wprowadzanie zakazów, które próbują wprowadzać niektóre partie, takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe, kłóci się po prostu z ideą samorządu, kłóci się z ideą demokracji.
Wprowadzić zakaz używania logo partyjnego w wyborach samorządowych, wtedy nie będzie kłopotu, przecież to były wybory jak najbardziej polityczne.
Myślę, że i tak mamy przeregulowane państwo, w związku z tym wprowadzanie kolejnych zakazów, nakazów nie jest najlepszą drogą. Myślę, że tutaj zdrowy rozsądek brać górę ponad wszelkimi innymi przesłankami i wierzę, że w wielu miejscach, jeśli nie teraz, to z czasem, będzie coraz więcej takich przypadków, że ludzie będą potrafili znaleźć porozumienie dla dobra regionu.
po wyborach samorządowych, to liderzy partyjni mówili, kto odniósł sukces, jaki sukces odniósł, więc to były wybory jak najbardziej polityczne, jak najbardziej sondaż przed następnymi wyborami, które będą za chwilę, wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Czy z tego, co powiedział pan minister, można wyciągnąć wniosek, że już nigdzie, w żadnym innym regionie polskim nie ma negocjacji dotyczących koalicji między PiS-em a kimkolwiek innym?
W tej chwili w całej Polsce trwają rozmowy wszystkich ze wszystkimi, dlatego że przecież i Platforma, i Polskie Stronnictwo Ludowe, i oczywiście PiS, i bezpartyjni samorządowcy rozmawiają na temat możliwości współpracy w różnych województwach, tam gdzie jest większość samodzielna, tak jak na Pomorzu Platformy Obywatelskiej, czy w 6 województwach, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Sprawa wygląda inaczej, natomiast w pozostałych województwach toczą się rozmowy i myślę, że ich wyniki poznamy dopiero jak odbędą się pierwsze sesje, na których zostaną wyłonione władze województw.
A w których negocjacjach pan minister jeszcze uczestniczy?
Ja koordynuję negocjacje w skali kraju, natomiast w każdym z województw, ale również i w powiatach, i w bardzo wielu gminach, lokalni działacze, samorządowcy, politycy prowadzą te rozmowy. Oni najlepiej znają teren, oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne danemu regionowi.
Wiemy, jakie są wyniki wyborów w Małopolsce. To jest ta jedna stolica, do której dociera Radio Wnet. Natomiast nie wiemy, co się dzieje na Mazowszu. Tu? Jaki jest stan?
Tu też dociera Radio Wnet.
Tu też dociera Radio Wnet i jaki jest stan na dzisiaj? Czy jest możliwa koalicja Prawa i Sprawiedliwości z PSL-em, czy ona już jest wykluczona?
W moim przekonaniu na Mazowszu wszystko jest możliwe, jeśli będziemy myśleli o tym, co dobre dla naszego województwa. Mamy szansę naprawdę wynegocjować dobre porozumienie. Te rozmowy trwają.
Są rozmowy. Jest...
Rozmawiają wszyscy ze wszystkimi na Mazowszu dzisiaj.
Jak pan minister myśli, jakie są szanse, żeby na Mazowszu Prawo i Sprawiedliwość było współkoalicjantem?
Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało samodzielnie w 6 województwach i każde kolejne województwo będzie dużym sukcesem, w którym będziemy mogli podzielić się odpowiedzialnością za władzę na rozpoczynającej się kadencji.
Niepodzielnie króluje w województwie mazowieckim marszałek Adam Struzik. Myśli pan, że przez kolejne 5 lat będzie marszałkiem Mazowsza, czy nie?
Panie redaktorze, nie ma co dzisiaj prowadzić takich spekulacji. Zaczekajmy jeszcze tydzień, pewnie wszystko będzie jasne.
Pan minister zna niektóre odpowiedzi, a dziennikarz nie zna. Mamy jeszcze... 8:01. Dobrze. Coś więcej?
Powodzenia na falach radiowych.
Bardzo.
Dla Radia Wnet i całego zespołu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobowicz, pewno pan minister zna Pawła.
Pierwszy raz widzę pana Pawła.
Ja pana ministra też, ale to chciałem się zapytać. Nie,
ale w Kijowie
panu...
nie odbieramy.
No właśnie. Nie,
niestety, wszystko przez radio.
Przez internet. Okay. Nie żal panu spraw ukraińskich?
Żal polityki wschodniej, natomiast dzisiaj wyzwania, które stoją przede mną, też są bardzo interesujące i na pewno bardzo absorbujące czasowo.
I dlatego pan minister Michał Dworczyk opuszcza studio. Proszę, kurier jest dla pana, oczywiście.
Bardzo
popatrzę.
Dziękuję.
Oj, to jest pełne. Jeszcze pan minister, jeżeli taki kubeczek podoba się panu?
Tak, jeżeli będzie jakiś niewypełniony kawą, to chętnie zabiorę.
Jest niewypełniony. Na zegarze godzina 8:02. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan
dziękuję
minister
bardzo.
Michał Dworczyk był gościem Poranka Wnet. A teraz...